Partnerem odcinka jest ADN Centrum Konferencyjne w Warszawie oraz wydawnictwo Bellona. Dzień dobry, kanał Obisza XX wieku. Dziś odcinek specjalny. Znajdujemy się w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie, a moim gościem dzisiaj jest profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk, politolog i specjalista od dziejów III Rzeszy.
Witam serdecznie.
Moje pierwsze pytanie do pana jest następujące. Gdy widzi pan Władimira Putina, jego zachowanie, może emocje, ruchy, czy nasuwają się panu jakieś pierwsze porównania z Hitlerem? Tak, które widzi pan na pierwszy rzut oka?
Na pierwszy rzut oka i ucha to muszę powiedzieć, że tego rodzaju porównanie musi być opatrzone pewnym zastrzeżeniem. Jako historyk muszę takie zastrzeżenie podczynić. Porównywanie osób pochodzących z różnych epok zawsze jest ryzykowne, ponieważ te osoby zwykle funkcjonują w określonym kontekście. Te konteksty są z gruntu odmienne. Inaczej funkcjonował Adolf Hitler w latach 20. i 30. i potem 40. Inaczej funkcjonuje Władimir Putin. I trzeba mieć to zwykle na uwadze, jeśli będziemy próbowali porównywać tych obu polityków, można też powiedzieć dyktatorów, no bo inaczej się już chyba nie da powiedzieć. Pierwsze spostrzeżenie dotyczy cech psychofizycznych. Obaj panowie są mniej więcej tego samego wzrostu, 1,70 m małym kawałkiem, szczupli, niezbyt urodziwi. Adolfa Hitlera odróżnia ten dość karykaturalny wąs, który w czasie I wojny światowej był szumiasty, ale Adolf Hitler doszedł do wniosku, że trzeba ten wąs skrócić, żeby on kontrapunktował w stosunku do nieładnego nosa, jak jemu się wydawało. A więc to są te rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o inne cechy, to trzeba zwrócić uwagę, że Adolf Hitler szkolił się w krasomówstwie. Można powiedzieć, że był wytrawnym mówcą, czego się nie da powiedzieć jednak o Władimirze Putinie, który nie wygląda na takiego właśnie człowieka, który by samą swoją sztuką krasomówczą mógłby porywać za sobą o tłumy. Jakby to powiedzieć, geneza organizacyjno-polityczna też jest odmienna. Adolf Hitler wyrósł z I wojny światowej, gdzie walczył i narażał się na duże niebezpieczeństwa. Niekiedy nawet tak duże, że został dwukrotnie odznaczony. Potem wszedł w wir działań politycznych w gorących latach Republiki Weimarskiej. Natomiast Władimir Putin jest dzieckiem systemu bezpieczeństwa. Nie walczył, nie działał w jakimś wirze wydarzeń politycznych. No może wziąwszy pod uwagę fakt, że jednak był architektem napaści na Gruzję, a potem i dalej. Słowem, mają te doświadczenia polityczne odmienne, polityczno-militarne. Jeśli można teraz przejść do różnic już znacznie ważniejszych, mianowicie różnic związanych z postrzeganiem świata i z przedstawianiem pewnych celów działania, to trzeba zauważyć, że istnieje jednak moim zdaniem pewne wyraźne podobieństwo. Mianowicie obaj mają przed sobą, mieli i mają do realizacji pewien program imperialistyczny. To znaczy zarówno Hitlerowi, jak i Putinowi marzyła się wizja potężnego państwa. Hitler realizował rozwiązanie tak zwane wielkoniemieckie, z czego miała wyrosnąć Groß Deutschland, a więc rozwiązanie z przyłączeniem państwa austriackiego, a potem być może prawdopodobnie również obszarów, które są niemieckojęzyczne. No oczywiście jeszcze do tego trzeba dodać kraj sudecki, który należał do Republiki Czechosłowackiej. Władimir Putin również ma taki program, nie czyni z niego tajemnicy. Zwierzał się przecież i publicznie, i poufnie, jak na przykład prezydentowi Kwaśniewskiemu, że jego wzorcem działania jest przywrócenie imperium Związku Radzieckiego. I to wszystko, co robi, wygląda na to, że pragnie taką realizację imperialistyczną stworzyć. Słowem, obaj mają swoje podobieństwa i swoje różnice, cały czas przy założeniu, że należą do różnych epok.
Chciałem może tutaj zwrócić teraz uwagę na jakieś takie pojedyncze punkty, które mogą być wspólne dla jednego polityka i drugiego. Brytyjski analityk wojskowy Sean Bell ostatnio powiedział w londyńskiej telewizji, że on widzi, że Hitlera i Putina łączą ruchy czysto obsesyjne wręcz. On tu podał przykład, że Putin bez ładu i składu bombarduje nieszczęsny Kijów w identyczny sposób, jak Hitler znęcał się nad Londynem w 1940 roku. I jakby tutaj analityk wychodził z założenia, że ani jedno, ani drugie nie ma większego sensu i że tu jest jakby zawarta jakaś taka większa kwestia emocji, może jakiejś symboliki, prestiżu, a może jakiegoś takiego wzburzenia.
Czy zgodziłby się pan z brytyjskim analitykiem?
Pan jest uprzejmie włączyć do naszej dyskusji element irracjonalny w ślad za brytyjskim autorem. Ja tu byłbym ostrożny. Bombardowanie Londynu miało jednak sens strategiczny. Miało przynieść zastraszenie społeczeństwa brytyjskiego i stanowić przygotowanie do szerszej akcji w kierunku Wysp Brytyjskich, łącznie z inwazją. Dla Putina bombardowanie Kijowa i innych miejsc, które mają znaczenie nie tylko militarne, ale i symboliczne, również służy temu, aby ta ludność poczuła się zagrożona, straciła wiarę w sens dalszej walki. Słowem, no to są działania niestety często spotykane przy dużych konfliktach, kiedy stosuje się działania na oko wyglądające na irracjonalne. Moim zdaniem niestety to irracjonalne nie jest.
W przypadku Seana Bella on tutaj podkreślał, że jakby błędem było wykorzystywanie nadmiernej ilości sprzętu militarnego właśnie do bombardowania Londynu tudzież Kijowa, gdy coraz częściej mówi się o tym, że ani Hitler wtedy nie miał aż tak dużo materiału, jak i również Putin nie dysponuje aż takimi ilościami, chociaż nie jesteśmy w stanie tego w 100% zweryfikować.
Właśnie, to ostatnie zdanie wydaje mi się być słuszne, zwłaszcza co się tyczy Putina. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że im się materiał wojenny kończy, że kończą im się siły żywe, jeśli chodzi o masę żołnierską. Tymczasem na razie tego praktycznie nie widać. Te bombardowania i te ataki no, istnieją ciągle. Może one nie przechodzą w, chwała Bogu, nie przechodzą w jakieś szczególne nasilenie, ale jednak to ciągle jest w grze. No, musimy odczekać niestety i zobaczyć, czy to jest sytuacja taka, która należy do gry wojennej ze strony propagandy obu stron, czy też należy do rzeczywistości, że te zapasy wojenne Władimira Putina się kończą. Co się tyczy Adolfa Hitlera, to dopiero w 1943 roku udało się zauważyć bardzo poważne trudności natury materiałowej, no, z oczywistych powodów, kiedy walczy się na dwa fronty, w dodatku ten drugi front, a więc wschodni, jest straszliwie rozciągnięty i bardzo trudny ze względu na warunki klimatyczne, to wtedy widać było, że ta machina wojenna III Rzeszy zaczęła się już bardzo poważnie zacinać. Pierwsze zacięcia oczywiście mają miejsce jesienią, zimą 1941 roku, ale na dobrą sprawę 1943 rok to jest moment, kiedy te plany Hitlera biorą w łeb.
Wspominał pan profesor wcześniej o tej takiej próbie odbudowy imperium. Czy to nie jest trochę tak, że zarówno Putin, jak i Hitler mogą być zakładnikami swojej ideologii, że ta ideologia może być dla nich w pewnym sensie zgubna i oczywiście Hitler czasami łamał postanowienia ideologiczne, jak choćby zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow, z którego on tak nie do końca był zadowolony. Patrząc, wspominał żołnierzy, to Ian Kershaw bodaj opisywał, że Hitler, no, patrząc na swoich żołnierzy zachwyconych porozumieniem z Rosjanami, był rozczarowany, bo on nie do końca chciał tego paktu Ribbentrop-Mołotow w takim sensie, jakim Niemcy, generałowie niemieccy go postrzegali. On uznawał to za naruszenie zagadnień ideologicznych. I czy to trochę nie jest tak, że i Putin, i Hitler są właśnie więźniami swojej ideologii?
No, myślę, że tak. Ma pan rację. Są zakładnikami tej ideologii, którą wyznają, ideologii imperialistycznej. Hitler pragnął stworzyć imperium oparte już nie tylko na rozwiązaniu wielkoniemieckim, ale również na rozwiązaniu znacznie szerszym, bo już w grę wchodziły pomysły podziału o stref strategicznych na skalę kuli ziemskiej. Putin, jak mi się zdaje, ma ciągle nadzieję, że ta idea przywrócenia Związku Radzieckiego się ziści. I trzeba tylko się przyglądać temu, czy rzeczywiście, tak jak pan mówi, jest tak samo zakładnikiem ideologii, jak był Adolf Hitler, który rzeczywiście w pewnym momencie próbował od tej ideologii odejść.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Wielu zachodnich polityków, mam wrażenie, że dawało się nabierać na czar Hitlera. Nie wspominając tutaj o Chamberlainie, Lloydu George'u, czy nawet zachodnich dziennikarzach i polskich dziennikarzach, bo i takie relacje przeglądałem, polskich dziennikarzy zachwyconych poniekąd zachowaniem, kurtuazją Hitlera, jego sposobem przemawiania do zgromadzonych gości. I zawsze mi się przypomina jeden przykład z naszego podwórka. Czerwiec 1939 roku, relacje polsko-niemieckie już są złe. Hitler planuje zaatakować Polskę. Wojna wybucha za parę miesięcy, ale doszło do pewnego wydarzenia, które spowodowało, że na chwilę wydawało nam się, że ten kryzys się załagodził. Było takie przyjęcie dla jugosławieńskiego regenta w Berlinie. Na przyjęciu pojawił się Hitler i ambasador Lipski. No i Hitler nieoczekiwanie podszedł do Lipskiego i długo ściskając mu dłoń powiedział, cytuję, nie jesteśmy przecież wrogami, choć jesteśmy zwaśnieni. Konsternacja społeczności i niemieckiej, i polskiej była duża. Wydawałoby się, że być może jest jakaś nowa próba rokowań. I ja tak się zastanawiam, czy jednak Putin i Hitler nie mają wspólnego uroku, takiego przekonywania ludzi w prywatnych rozmowach, że
oni tak naprawdę nie są agresywni. Być może to przez ten urok Hitler i Putin wyprowadzili tak wiele osób w pole.
Tak. No, pan pewnie wie, że jeśli chodzi o Hitlera, to on się długo i uporczywie ćwiczył w sztuce oddziaływania, nie tylko masowego, ale również oddziaływania na partnera w rozmowie. Na przykład ćwiczył się w sztuce wybijania wzroku w odbiorce, że tak powiem. Ten wzrok miał być metaliczny, metalowy, takie mroczne spojrzenie, ale w przypadku kobiet i osób, na których mu zależało, one te oczy łagodniały. Są liczne zapisy wspomnieniowe, z których wynika, że rozmówcy, partnerzy w rozmowach Hitlera, no, byli często nie tylko zauroczeni, ale wręcz zahipnotyzowani. Były zapisy kobiece, które powiadały, że jak się Hitler na nią spojrzał, to jej miękły nogi w kolanach i prawie była bliska omdlenia. Do tego jego gesty, co przydało mu przydomka Österreichischer Charmeur, czyli austriacki uwodziciel, te galanteryjne całowanie w rączkę, te układne ukłony, to spojrzenie często dobrotliwe. To wszystko tworzyło pewną atmosferę i można powiedzieć, że był to człowiek, który uwodził swoich partnerów i zdaje się, to pan pewnie ma rację, że ta jego sztuka uwodzenia dotyczyła również polityków, ale jeśli mówimy o uwodzeniu polityków, to trzeba mieć na uwadze również to, że ci politycy dawali się uwodzić nie tylko przez przypadek albo przez zmiękczenie nóg w kolanach, ale również dlatego, że widzieli w tym swój interes. Politycy, którzy dali się mu uwieść, sądzili, że jego się da jakoś pozyskać. Tak myślał Neville Chamberlain, tak myślał Edward Daladier i paru jeszcze innych. Wszyscy ci zapominali, co Hitler zapisywał w Mein Kampf. Sądzili, że Mein Kampf to jest taka historia, która należy do przeszłości. Tam są zwierzenia człowieka, który był rozżalony, że mu nie wyszedł pucz monachijski, że Belgowie i Francuzi wkroczyli do zagłębia, jak wiadomo, Rury, bo to było w tych momentach, zresztą znaczna część Mein Kampf jest poświęcona akurat temu problemowi. No słowem, myślano, że Hitler jest człowiekiem do pozyskania, zwłaszcza, że on im pewne rzeczy obiecywał, mianowicie obiecywał walkę z komunistami, obiecywał zrobienie porządku na arenie niemieckiej, jeśli chodzi o życie polityczne. No, wyglądał na to, że to jest korzystny partner. Stąd to, że on ich uwodził, to jest również przyczyna tego, że to uwodzenie było dla tych polityków korzystne. Dopiero potem miało się okazać, że z tych ich rachub niewiele wynika. I potem okazało się, że wszelkie próby odejścia od tej sytuacji są już spóźnione i to bardzo.
Ja właśnie pamiętam, jak pan profesor powiedział o tym, jak Hitler pisał Mein Kampf i często zapominano o tym, co tam napisał. Pamiętam takie wydarzenie bodaj w 1937 roku, jak Hitler przyjął Berchtesgaden grupę dziennikarzy. Tam był też polski dziennikarz Kazimierz Smogorzewski, korespondent z Berlina, i on wspominał, że można było kanclerzowi zadać pytanie. No i Francuzi zapytali, czy to, co napisał Mein Kampf, to jest aktualne. No i Hitler oczywiście powiedział, że tak niby nie powiedział, że nie, ale on mówił, że to było właśnie wpisane w czasach okupacji Zagłębia Rury i on dlatego był zdenerwowany i pewne elementy tam nazywał.
Ale wiele wskazali, że Hitler uruchamiał szereg różnych chwytów, żeby wprowadzić odbiorcę w sytuację, z której niby miało wynikać, że to już nie należy do biegu politycznego. To jest książka historyczna. Tymczasem, jak patrzymy z perspektywy, wie pan doskonale, że wszystkie podstawowe cele, które zostały tam zapisane z chwilami zadziwiającą otwartością, były realizowane. Niektóre niestety nawet skutecznie.
Panie profesorze, nie mogę się powstrzymać, żeby nie zadać tego pytania jako osoba, która zredagowała i przetłumaczyła dzienniki Józefa Goebbelsa. Ciekaw jestem, czy gdy pan obserwuje rosyjską propagandę w telewizji, to nie myśli pan sobie, gdzieś już to widziałem i słyszałem.
Ma pan oczywiście rację. Nachodzą mnie takie myśli. Cały czas przy założeniu, że pamiętamy o różnicach
z zachowaniem proporcji
i o kontekstach, różnych kontekstach. Ale tutaj warto uwzględnić definicję propagandy totalnej. Oba systemy polityczne, które w tej chwili rosyjski i niemiecki są do siebie pod tym względem zbliżone. Znaczy odpowiadają elementarnym zasadom państwa o systemie totalitarnym, gdzie jednym z elementów tego, to się nazywa syndrom totalitarny, czyli zespół objawów, jednym z elementów tego państwa totalitarnego jest totalna propaganda z jednego ośrodka dyspozycji politycznej, zwalczająca pluralizm, operująca obrazem wroga, posiadająca pewne techniki. I jak się patrzymy na te techniki i na zasady i na treści propagandy, to cały czas przy zachowaniu proporcji one są do siebie bardzo, bardzo podobne. Chciałem zwrócić uwagę na taki może drobny element, ale wskazujący na podobieństwa tych obu propagand narodowo-socjalistycznej i putinowskiej. Hitler szedł na Polskę pod hasłem akcja policyjna, forma ukarania Polaków za prześladowania mniejszości niemieckiej. nie było mowy o wojnie. Nawet jak próbowano rok później przypomnieć rocznicę wojny, jedna z gazet użyła sformułowania, gazet niemieckie użyła sformułowania wojna, została bardzo mocno skrytykowana przez ministra propagandy Goebbelsa, że to nie była wojna, to była akcja policyjna. Wojnę wywołały państwa zachodnie, wypowiadając III Rzeszy wojnę. No, mamy ten przykład propagandy putinowskiej. Też nie jest to wojna przeciwko Ukrainie, ale zdaniem tej propagandy jest to akcja, specjalna akcja militarna. Takie drobne elementy, ale jednak świadczące o tym, że oba typy propagandy należą do tego samego zbioru. Widać prezentację obrazu wroga. W przypadku III Rzeszy ten wróg miał podbudowę przede wszystkim rasową. W przypadku obrazu wroga putinowskiego to jest podbudowa narodowa, nacjonalistyczna. Ale niektórzy już zwracają uwagę, że postać Ukraińca jest okazywana ambiwalentnie. To jest, z jednej strony akcentuje się, że to jest ten trzeci brak, drat tej Rusi historycznej, ale z drugiej strony zwraca się uwagę, że to jest ten brat, który ma defekty, który jest po prostu pozbawiony tych cech, chciałoby się powiedzieć, rasowych, prawdziwego Rosjanina, zwłaszcza ta grupa, która stoi u władzy w współczesnej Ukrainie, zdaniem propagandy putinowskiej, ona ma cechy defektu zasadniczego, jakim jest defekt również rasowy. To są ludzie skażeni, to są ludzie zatruci przez jad jaki nazistowski. Tu zwracam uwagę na pewną ciekawą rzecz. W Rosji zwykle się używało pojęcia wróg faszystowski. I faszyst to było największe przekleństwo, największa obelga. Tymczasem Putin wprowadził pojęcie nazisty, nazisty, chcąc w ten sposób przywiązać to określenie do Ukraińców, których uważa za spadkobierców tej nieszczęsnej historii nacjonalizmu skrajnego ukraińskiego, kiedy ten nacjonalizm ukraiński postawił na, część tego nacjonalizmu ukraińskiego postawiła na ewentualność sojuszu z III Rzeszą, wierząc, że ten sojusz przyniesie Ukrainie niepodległość, czy przynajmniej jakąś namiastkę tego. Putinowi być może wydało się, że dla ludzi, którzy pamiętają Wielką Wojnę Ojczyźnianą, która jest, jak pan wie, doskonale celebrowana w Związku Radzieckim, a potem w Rosji z ogromną siłą i konsekwencją, że ten przymiotnik nazistowski będzie bardziej charakterystyczny i bardziej do zaakceptowania niż przymiotnik faszystowski, który, no, dla historyka faszyzm jest związany z Włochami. Jeśli ja słyszę o faszyzmie niemieckim, to się trochę krzywię, bo faszyzm niemiecki to jest po prostu narodowy socjalizm albo nazizm. Ale to są dywagacje natury terminologicznej. Wydaje mi się, wracając do pańskiego pytania, że oba typy propagandy należą do takiego samego zbioru, do totalnej propagandy, która jest cechą charakterystyczną, syndromatyczną dla systemu totalitarnego, bo wydaje mi się, to jest oczywiście wszystko dzieje się na naszych oczach, ale wydaje mi się, że współczesny system polityczny w Rosji, no, ma już cechy systemu totalitarnego. Był ten okres, jak pan pewnie wie, na przełomie wieków, jeszcze za czasów Jelcyna, kiedy sądzono, że totalitaryzm stalinowski zostanie zniszczony, że ten autorytaryzm poststalinowski, bo i taka faza była, zostanie zdemokratyzowany. Potem była taka prześmiewcza definicja demokratury, tak? Czyli próba zbitki między demokracją a dyktaturą. No trochę nawet z pewnym uśmiechem. No, ludzie czekali, no, polscy politycy czekali i sądzili, że system polityczny w Rosji nabędzie cech systemu demokratycznego. Tymczasem, jak pan wie, nie dość, że utwierdził się w autorytarnym kształcie, to teraz przez nowe cechy, jaką bez wątpienia agresywny imperializm, to jest cecha systemu totalitarnego, gdzie zniszczono te wątłe fragmenty społeczeństwa obywatelskie. To też jest cecha totalitarna, gdzie zniszczono elementy pluralizmu mass medialnego. No bo były media społecznościowe, były jakieś próby tworzenia niezależnych ośrodków mass medialnych. Na marginesie używam sformułowania mass media, nie media, bo media mi się z rurami kojarzą. Jednak to jest, jak pan wie, media funkcjonują również w tym obiegu. Stąd ja dla pewności mówię o mass media, czyli o środkach masowego przekazu. A więc zniszczono zaczątki, czy też nieśmiałe próby mass mediów demokratycznych, czyli pluralistycznych. Słowem, uważam, że współczesny krajobraz Rosji jest krajobrazem totalitarnym. Stąd i propaganda ma charakter totalitarny z wszelkimi jej cechami charakterystycznymi, a przez to jest podobna przy zachowaniu różnic, przy zachowaniu różnic w kontekstach historycznych do propagandy III Rzeszy.
Panie profesorze, bardzo dziękuję panu, że przyjął pan zaproszenie do naszego programu. To jest pierwszy odcinek tego typu na kanale, więc tym bardziej bardzo miło, że to akurat pan się tutaj pojawił.
Polecamy oczywiście książki, które zostały wydane pod kierunkiem pana profesora. Z książek tych regularnie korzystamy podczas realizacji różnych odcinków. Wśród nich są jedne z najważniejszych źródeł do badań historii III Rzeszy, czyli dzienniki Józefa Goebbelsa oraz Mein Kampf w edycji krytycznej.
Rozmowę naszą prowadziliśmy w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie. Partnerem naszego odcinka jest również wydawnictwo Bellona. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi oraz naszym widzom za uwagę.
Również dziękuję.